Księga piąta. Chabirowie. Rozdział pierwszy. Opowiem teraz o Syrii i o miastach, w których się znalazłem, a najlepiej zrobię to mówiąc, że w kraju czerwonym wszystko stworzone jest i dzieje się na odwrót niż w czarnym. I tak, nie ma tam rzeki, lecz rzeki padają z nieba na ziemię i zwilżają grunt. Przy każdej dolinie jest góra, a za górą znowu znajduje się dolina, w każdej zaś dolinie mieszka inny lud, rządzony przez samodzielnego księcia, który płaci podatek faraonowi, a w każdym razie robił to w czasach, o których opowiadam. Ludy te mówiły różnymi językami i dialektami. Mieszkańcy wybrzeży utrzymują się z morza, bądź to jako żeglarze, bądź jako pływający po morzu kupcy. W głębi zaś kraju żyje się z uprawy roli i rabunku, czemu nie mogą przeszkodzić egipskie garnizony. Odzież ludzka jest tam barwna i kunsztownie tkana z wełny, a ludzie zakrywają całe ciało od stóp do głów, jak przypuszczam dlatego, że w ich kraju jest chłodniej niż w Egipcie, ale również i dlatego, że wstydzą się obnażać ciało, robiąc to tylko wtedy, gdy załatwiają potrzebę naturalną, a czynią to na dworze, co dla Egipcjanina jest okropnością. Noszą też długie włosy i zapuszczają brody. Jedzą zawsze pod dachem, a bogowie ich, których mają w każdym mieście własnych, żądają także ofiar ludzkich. Z tego, co powiedziałem, każdy zrozumie już, że w czerwonym kraju jest pod każdym względem inaczej niż w Egipcie. Ale dlaczego tak jest, nie umiem powiedzieć, bo sam tego nie wiem. To też każdy także zrozumie, że możni Egipcjanie, którzy w owych czasach wyjeżdżali do miast syryjskich, by doglądać płacenia podatków faraonowi i dowodzić garnizonami, uważali swoją misję raczej za karę niż za zaszczyt i tęsknili do brzegów rzeki, z wyjątkiem nielicznych, którzy zniewieścieli i których nowe i obce obyczaje skusiły do zmiany stroju i myślenia i do składania ofiar obcym bogom. Także dziwne obyczaje Syryjczyków i ich ustawiczne intrygi i wybiegi przy płaceniu podatków zatruwały życie egipskim urzędnikom rządowym. Ale i w Simirze była świątynia Amona, a kolonia egipska wydawała przyjęcia, prowadziła życie towarzyskie i obchodziła święta, nie mieszając się z Syryjczykami i zachowała własne obyczaje, dokładając najlepszych starań, by łudzić się, że żyje w Egipcie. Mieszkałem w Simirze przez 2 lata i w ciągu tego czasu nauczyłem się mowy i pisma babilońskiego, ponieważ mówiono mi, że kto je zna, może objechać cały znany świat i wszędzie porozumieć się z ludźmi wykształconymi. Jak to każdy wie, w Babilonie piszą na glinianych tabliczkach, wyciskając w nich znaki ostrym patyczkiem. Cała wymiana listów między królami odbywa się w ten sposób. Dlaczego tak jest, nie potrafię powiedzieć. Może przyczyną jest to, że papier może spłonąć, gdy natomiast gliniana tabliczka zachowuje się na zawsze, by opowiadać, jak szybko królowie i władcy zapominają o swoich przymierzach i świętych układach. Mówiąc, że w Syrii wszystko jest inaczej niż w Egipcie, mam tu także na myśli, że lekarz musi tam sobie szukać pacjentów, gdyż pacjenci nie zwracają się tam do lekarza. Gdy zachorują, zdają się na tego lekarza, który do nich przyjdzie, ponieważ wierzą, że to Bóg im go przysłał, właśnie tego. Dają też lekarzowi dary z góry, a nie dopiero wtedy, gdy zostaną wyleczeni, co jest korzystne dla lekarzy, ponieważ pacjent łatwo zapomina o wdzięczności, gdy wyzdrowieje. Jest jednak także w zwyczaju, że możni i bogacze mają własnego lekarza, któremu dają dary, dopóki pozostają przy zdrowiu. Natomiast kiedy zachorują, nie dają mu żadnych darów, dopóki ich nie wyleczy. Miałem zamiar zacząć wykonywać swój zawód lekarski w Simirze całkiem po cichu. Kaptach jednak innego był zdania. Chciał on, abym nie żałował pieniędzy na wspaniałe szaty i płacił wywoływaczom, by szerzyli po mieście moją sławę w miejscach, gdzie zbierają się ludzie. Wywoływacze mieli też głosić, że nie zamierzam odwiedzać chorych, lecz że ci muszą sami do mnie przychodzić. Mnie zaś kaptach nie pozwolił, abym przyjmował kogoś, kto nie przyniesie co najmniej sztuki złota w darze. Mówiłem mu, że szaleństwem jest takie żądanie w mieście, gdzie nikt nie zna mojej sztuki i gdzie zwyczaje są inne niż w czarnym kraju. On jednak stał twardo przy swoim i nie mogłem dojść z nim do ładu, bo gdy kaptach wbił sobie coś w głowę, był bardziej uparty niż osioł. Skłonił mnie też do odwiedzenia najbieglejszych lekarzy w Simirze, którym oświadczyłem. Jestem egipskim lekarzem i zwę się Sinue. A nowy faraon dał mi imię ten, który jest samotny. Sława moja jest wielka w mojej ojczyźnie, Wskrzeszam zmarłych i przywracam wzrok ślepym, jeśli tak zechce mój Bóg, maleńki, lecz silny Bóg, którego wożę z sobą w podróżnej skrzyni. Wiedza nie jest jednak wszędzie taka sama, ani też choroby nie są wszędzie takie same. Toteż przybyłem do waszego miasta, aby badać choroby i leczyć je, i czerpać korzyści z waszej wiedzy i z waszej mądrości. Wcale nie zamierzam przeszkadzać wam w wykonywaniu waszego szacownego zawodu, kimże bowiem jestem, bym z wami współzawodniczył. Także i złoto jest jak proch pod moimi stopami. Toteż proponuję wam, abyście posyłali mi takich pacjentów, na których gniewa się wasz Bóg i których nie możecie wyleczyć, zwłaszcza zaś takich, do których trzeba stosować nóż, jako że wy nie używacie noża. Jeśli z pomocą mojego Boga uda mi się wyleczyć takiego pacjenta, oddam wam połowę daru, który mi ofiaruje, bo doprawdy nie przybyłem tu po złoto, lecz po wiedzę. Jeśli zaś nie wyleczę go, wtedy także nie wezmę od niego nic, lecz odeślę go z powrotem do was wraz z jego darem. A lekarze simirscy, których spotykałem na ulicach i targowiskach, gdzie szukali pacjentów, trzepotali płaszczami, drapali się w brody i mówili do mnie. No, jesteś wprawdzie młody, ale zaprawdę twój Bóg pobłogosławił cię mądrością, bo mowa twoja brzmi mile w naszych uszach. A już szczególnie to, co mówisz o złocie i darach, mądrze jest powiedziane. Także i to, co mówisz o nożu, jest mądre, ponieważ lecząc chorych nie używamy nigdy noża, bo gdy tknąć chorego nożem, umrze jeszcze pewniej, niż gdyby nie dotykać go nożem. Jednego tylko żądamy od ciebie, żebyś nie leczył nikogo czarami, bo nasze czary są bardzo silne i współzawodnictwo na tym polu jest już zbyt wielkie w Simirze i innych miastach nad morzem. To, co mówili o czarach, było prawdą, bo po ulicach włóczyło się mnóstwo nieuków, którzy nie umieli pisać, ale którzy obiecywali wyleczyć chorych czarami i którym dobrze się wiodło w domach ludzi łatwowiernych, dopóki ich pacjent nie wyzdrowiał lub nie umarł. Także i pod tym względem różnili się oni od Egipcjan, bo każdemu wiadomo, że w Egipcie można zajmować się czarami tylko w świątyniach i że zajmują się nimi kapłani najwyższych stopni, a wszyscy inni muszą dokonywać czarów pokryjomu i w strachu przed karą. Następstwem tego wszystkiego było, że przychodzili do mnie chorzy, których inni lekarze nie umieli wyleczyć, i ja ich leczyłem. Tych zaś, których nie mogłem uzdrowić, odsyłałem z powrotem do miejscowych lekarzy. Ze świątyni wziąłem do swego domu święty ogień, aby móc się oczyszczać, tak jak przepisano. I od tej pory ważyłem się także na używanie noża i wykonywanie operacji, którym lekarze w Simirze wielce się dziwowali, drapiąc się w brody. Udało mi się też wyleczyć ślepca, który odzyskał wzrok, choć lekarze i czarodzieje leczyli go przedtem, smarując mu oczy ziemią zmieszaną ze śliną, lecz nie mogli go uzdrowić. Ja zaś uzdrowiłem go igłą, jak to się czyni w Egipcie. I zdobyłem sobie tym wielką sławę. Jakkolwiek chory po jakimś czasie znowu utracił wzrok, bo igła nie leczy na trwałe. Kupcy i bogacze w Simirze wiedli bardzo próżniacze i wystawne życie. Byli tłuściejsi od Egipcjan i cierpieli na zadyszkę i dolegliwości żołądkowe. Leczyłem ich nożem, także krew płynęła z nich jak z wieprzy. A gdy skończył mi się zapas leków, wiele pożytku dało mi to, żem umiał zbierać lecznicze zioła we właściwe dni, stosownie do gwiazd i księżyca. Pod tym bowiem względem wiedza lekarzy z Simiry była tak nikła, że nie ważyłem się wcale polegać na ich lekach. Tłuściochom dawałem leki, które łagodziły im bóle żołądka i ratowały od zaduszenia, a środki te sprzedawałem po wysokiej cenie, stosownie do zamożności pacjenta. I nie kłóciłem się z nikim, lecz dawałem dary lekarzom i regentom, a kaptach szerzył moją sławę po ulicach i rozdawał pożywienie żebrakom i baśniarzom, by sławili mnie na placach i ulicach i by imię moje nie popadło w niepamięć. Zarobiłem mnóstwo złota. I wszystko, czego sam nie zużyłem lub nie rozdzieliłem w darze, ulokowałem w domach handlowych w Simirze, które wysyłały okręty do Egiptu i na wyspy i do kraju Hatti. Miałem więc udziały w wielu statkach, w jednym setną część, w innym znowu 500, w zależności od moich dochodów w danej chwili. Niektóre z nich nigdy nie wróciły, większość jednak wracała, a wtedy w księgach domów handlowych zapisywano mi moje złoto podwojone lub potrojone. Taki był zwyczaj w Simirze, nieznany w Egipcie. Nawet biedacy tam spekulowali i powiększali w ten sposób swoje mienie lub też stawali się jeszcze biedniejsi, albowiem 10 lub 20 biedaków mogło złożyć się na zakup 1000 jakiegoś statku i jego ładunku. Dzięki temu nie musiałem przechowywać złota w domu i kusić złodziei i rabusiów, lecz całe moje złoto zapisane było w księgach domów handlowych. A gdy wyjeżdżałem do innych miast, takich jak Byblos i Sydon, by leczyć chorych, nie potrzebowałem zabierać z sobą złota, lecz dostawałem glinianą tabliczkę z domu handlowego. Za jej okazaniem otrzymywałem złoto w domu handlowym w Byblos lub w Sydonie, kiedy mi było potrzebne, kiedy chciałem kupić coś szczególnego. Ale często wcale tego nie potrzebowałem, bo złoto dawali mi po uzdrowieniu chorzy, którzy sprowadzali mnie z Simiry, straciwszy zaufanie do lekarzy w swoim własnym mieście. Tak więc dobrze mi się we wszystkim powodziło. Moje dochody rosły, a kaptach tył i odziewał się w drogie szaty i namaszczał kosztownymi olejkami i robił się coraz bardziej krnąbrny wobec mnie, aż wreszcie zbiłem go kijem. Ale dlaczego wiodło mi się tak dobrze? Nie umiem powiedzieć.